Pala Bogu, kiedy przygotowywałem się do dzisiejszego nabożeństwa, do dzisiejszego spotkania i zdawałem sobie sprawę z tego zaszczytnego, ale też bardzo odpowiedzialnego obowiązku głoszenia Wam Bożego Słowa, miałem pewien zarys, pewien, nazwijmy to nawet pomysł na to słowo, ale im bardziej zbliżał się czas tego nabożeństwa, czas głoszenia, im byłem bliżej tego miejsca, to co zamierzyłem, to co miałem w sercu, zaczęło rosnąć, zaczęło jakby się powiększać, stało się duże i wielkie, przerastające moje możliwości. Pierwsza myśl to, że tego tematu starczy na kilka kazań. Ale przecież to nie chodzi o długość gadania, długość i ilość wygłoszonych na ten temat kazań. To chodzi o to, by tak jak Twoje słowo zwięźle, treściwie, stanowczo, w sposób nie budzący wątpliwości, przekazać Twoją wolę, pokazać tym, którzy pytają, którzy szukają, kim jesteś, jakim jesteś, jakie są Twoje oczekiwania, jaki jest Twój też stosunek, jakie są Twoje myśli o nas, Twój stosunek do tego, co dzieje się wokół. Dlatego proszę Boga, proszę, bym podołał temu trudnemu zadaniu. Tytuł, temat kazania to być jak Samuel. Imię Samuel oznacza albo wyproszony u Boga. Anna, matka Samuela, nadała mu takie imię, mówiąc, nazwała z nazwy go Samuel, bo wyprosiłam go u Boga. Ale według etymologii, czy właściwie frazeologii, oznacza ono imię Pana. Samuel, imię Pana. Ponieważ ostatnio dość dużo mówiliśmy też o tych kościołach czasów ostatnich, kościołach, które winny być dla nas wzorcem, tak jak kościół w Smyrnie i kościół w Filadelfii, wyobraziłem sobie momentalnie, że właśnie o to chodzi, że byśmy byli tak jak imię Pana. Tam w liście do kościoła w Filadelfii jest powiedziane, że zwycięzcę uczynię filarem. Zwycięzcę uczynię filarem w świątyni mojego Boga i wypiszę na nim moje imię. Wypiszę na nim moje imię. Dlatego ten filar, czy kolumna w innych tłumaczeniach, to coś, co jest ważną częścią budowli, coś, na czym wspiera się budowla, co już tej budowli jest niezbędne. Nie można budowli pozbawić filarów czy kolumn i liczyć na to, że to się samo będzie jakoś trzymało, siebie dźwigało. Potrzebne są filary, kolumny, ale jakże ważne, by na takiej kolumnie trwale, wyraźnie, bez cienia wątpliwości było wypisane imię naszego Boga, imię Jezus. I pierwsza odpowiedź jakby na pytanie, co zrobić, by być jak Samuel, wydaje się być wyraźna, być kolumną świątyni Boga, być kolumną Kościoła, na której wypisane jest imię Jezus, imię naszego Boga, by wszyscy widzieli, by nikt nie miał wątpliwości, że na tym imieniu opiera się cała ta wspaniała budowla. Że to nie ludzka zasługa, że to nie skutek ludzkich zdolności, mądrości, możliwości, ale imię Boże podtrzymuje to wszystko. Daje życie, jest alfa, omega, początkiem i końcem. Historia Samuela to bardzo ciekawa historia. Myślę, że śledząc starotestamentowe historie, co ostatnio czynimy na naszych spotkaniach, któregoś dnia dojdziemy też do miejsca, że zaczniemy krok po kroku śledzić losy Samuela, bo wiele można się dowiedzieć i wiele można się nauczyć. Na pewno wszystkiego nie ogarnę dzisiejszym słowem, ale chciałbym może zasygnalizować pewne ważne rzeczy. Już mówiłem, wyproszony u Boga. Anna była, matka Samuela, była bezdzietna. Cierpiała z tego powodu bardzo. Dla Izraelitki bycie bezdzietną to nie jakaś forma życiowego wygodnictwa, jakaś kwestia mojego wyboru, mojej decyzji, ale kwestia o wiele ważniejsza. Kobieta bezdzietna czuła się upokorzona, czuła się mniej wartościowa, mniej potrzebna. Ktoś kiedyś wyjaśniał, myślę, że bardzo słusznie, że to upokorzenie, to zawstydzenie już brało się z tego, że Bóg obiecał, że oto panna pocznie i porodzi syna. Bóg obiecał, że będzie, stanie się cud niemożliwy, a jednocześnie, że przyszły Mesjasz, ten oczekiwany ratunek, oczekiwana pomoc z nieba przyjdzie przez kobietę, która urodzi Mesjasza. A więc każda bezdzietna czuła się taką gorszego sortu, że ona najwyraźniej się nie nadaje do tego, że to przez nią jej Bóg nie potrzebuje, jej Bóg nie użyje do tego swojego wspaniałego, obiecanego celu. I tak jak wiemy wszyscy, modląc się, Anna wyprosiła u Boga Samuela. Urodził się jej wspaniały synek. I póki karmiła go piersią, póki jeszcze był niesamodzielny, jeszcze był w pełni od niej zależny, był po prostu przy niej i tak jak to w ludzkim życiu, no, to on potrzebował jej, a ona cieszyła się, że go ma. Przecież wymarzony, przecież wymodlony, przecież upragniony. Cudowny dar od Boga. Ale Anna miała w sercu świadomość, że to, co otrzymujemy od Boga, nie otrzymujemy tego dla siebie. Nie otrzymujemy tego dlatego, żeby nam było miło, przyjemnie, wygodnie, żebyśmy mieli kupę radości i na tym koniec. To, co Bóg czyni, to, co Bóg daje, ma służyć czemuś o wiele większemu. Dla każdego z nas Bóg ma wspaniały plan. Dla każdego z nas Bóg ma drogę, którą On wyznacza. Jak ważną rzeczą jest rozpoznanie tej drogi. Jak ważną rzeczą jest, by nie pogubić się. Angielskie słowo grzech, sin, oznacza chybienie celu, oznacza nietrafienie do tarczy. Kiedyś, gdy łucznicy ćwiczyli swoje umiejętności, gdzieś za drzewem w pobliżu tarczy był ukryty sługa, który głośno krzyczał: "Sin!", gdy strzała minęła się z tarczą, gdy nie dotarła do tego wyznaczonego, upragnionego celu. Jak ważne jest, żeby ci, których kochamy, którzy są takim cudownym darem od Boga dla nas, by oni nie minęli się ze swoim przeznaczeniem, nie minęli się z celem, jaki Bóg dla nich przeznaczył. Nie zgubili drogi, jaką Bóg dla nich ma. Dlatego Anna, kochając czczego serca swojego ukochanego synka, podjęła decyzję, by oddać go w ręce Pana, by zaprowadzić go do świątyni, bo tam, służąc Panu, bo tam, będąc blisko Pana, bo tam, żyjąc na co dzień z Panem, chłopak się nie pogubi, nie pójdzie na zatracenie, nie zginie gdzieś tragicznie, bo przecież Bóg ma dla niego wspaniały plan. To nie jest coś naturalnego i coś łatwego dla matki. Wiele mamuś chciałoby trzymać synka przy sobie bardzo, bardzo długo. Nieraz już dawno odstawiony od piersi, już dawno powinien być samodzielny, a jednak zamiast oddać go w ręce Pana. Dzieci zostały nam dane na pewien czas i, drodzy bracia, siostry, nie miejmy potem do nich pretensji, że wydroślały, że poszły swoimi drogami, że nie trzymają się mamusinej spódniczki, że nie biegają nieustannie wokół tatusia. Dzieci zostały nam dane na pewien czas, a to, co możemy robić w tej chwili, powierzać je Bogu, powinniśmy czynić od ich maleńkości, zadbać o to, by na początku drogi poznały Pana, by na początku drogi znalazły się w miejscu, gdzie będą mogły poznać Pana. To takie ważne. Jeden z naszych kościołów, słyszałem wczoraj wyznanie pastora, stosuje wszystkie te pandemiczne ograniczenia, zasady higieny, zasady odległości, ilości osób na metr kwadratowy i tak dalej. Maseczki, płyny, wszystko, co należy zgodnie z oczekiwaniami władców tego świata. Ale pastor przyznał się, jeden z zakazów, łamiemy od samego początku regularnie i z pełną świadomością. Nie zaniedbali pracy kościoła dziecięcego. Nie zaniedbali pracy z dziećmi i młodzieżą. Również pracy ze studentami. Te społeczności, kościół dziecięcy, kościół młodzieżowy, spotykają się nadal regularnie, spotykają się jak tylko można najczęściej, nie przejmując się różnymi tam fizycznymi ograniczeniami, bo nie ma nic ważniejszego, jak dbałość o nasze dzieci, jak dbałość o nasza młodzież. Już w tej chwili psychologowie płaczą nad straconym pokoleniem, pokoleniem dzieci, młodzieży, którzy chowają się przed ekranami komputerów, którzy mają społeczność online, którzy zamiast budować się w społeczności, budować relacje między sobą, wykorzystują środki techniki jako wystarczający sposób kontaktu. Fajnie, że mamy taką technikę. Fajnie, że można się modlić na Zoomie czy innym, czy na Facebooku i tak dalej, na YouTubie słuchać. Ale co będzie, jak jednego dnia tego nam braknie? Nie, tego nie braknie. Nie, nie ma. Nie ma takiej możliwości. Młynarski kiedyś, nie, czy Gołac śpiewał o tym. Polskie idziemy, tak, drodzy panowie. O alkoholu słynnym polskim. Alkoholu i potem, gdyby nam tego kiedyś zabrakło. Nie, nie zabraknie. Niemalże tak samo mówimy o tych środkach techniki. Ale ktoś zwrócił też naszą uwagę ostatnio, że jednego dnia prezydentowi Stanów Zjednoczonych zamknięto Facebooka, zamknięto Instagram, zamknięto WhatsAppa, Skype'a i wszystkie środki łączności i możliwości przemawiania, kontaktowania się z innymi. Jeden przycisk, jedna decyzja wystarczyła, by to wszystko przestało działać. Jeden przycisk wystarczy, żebyśmy nie mieli kontaktu ze sobą, gdy pozostaniemy tylko w kontaktach online. Jeden przycisk wystarczy, żebyśmy byli skazani na samotną modlitwę, samotne wołanie, samotne radzenie sobie z problemami, gdy nie ma tych bezpośrednich relacji, gdy nie wiemy nawet, gdzie kto mieszka i nie wiemy nawet, gdzie pracuje, czym się zajmuje. Ot takie tylko relacje na odległość. Tak więc dbałość o to, o początek drogi, początek rozpoznawania życiowej drogi przez nasze dzieci jest czymś zbyt ważnym, zbyt drogocennym, zbyt istotnym, by sobie to w tej chwili w jakikolwiek sposób ułatwiać, upraszczać, a już broń Boże, by to zaniedbać. Anna powiedziała: o tego chłopca się modliłam i Pan spełnił moją prośbę, którą mu wtedy przedłożyłam. Teraz ja oddaję go Panu na wszystkie dni jego życia, by służył Panu. Potem mamy tekst, który jest pieśnią Anny, psalmem Anny. Przepiękne słowa. Nie będę cytował całego. Nie będę po wszystkim mówił. Na pewno, gdy będziemy rozważać księgi Samuelowe, skupimy się lepiej, mocniej nad tym tematem też. Ale bardzo mnie poruszyły pierwsze wersety tego psalmu. Moje serce mocno się stało dzięki Panu. Róg mój dzięki mojemu Bogu podniósł się ku górze. Podniesienie rogu to takie symboliczne podniesienie czoła. To, że dzisiaj mówimy, że możemy chodzić z podniesionym czołem. Możemy śmiało patrzeć ludziom w oczy. Nie musimy przemykać cichcem, zawstydzeni, czujący się jak ktoś gorszego sortu. Róg mój został podniesiony ku górze. Moje usta szeroko się otwarły przeciw wrogom. Radość mnie napełniła z powodu Twego ratunku. Nie ma tak świętego jak Pan. Nie ma tak sprawiedliwego jak Bóg nasz. Bo za Tobą nie ma świętego. Nie przechwalajcie się. Nie wypowiadajcie słów chełpliwych. Niech z ust Waszych nie wychodzą zdania pychonadęte. Bóg bowiem jest Panem wszelkiej wiedzy. Bóg sam obmyśla swe plany. Łuk mocnych traci siły, a słabi przepasują się mocą. Bogaci ongiś w chleb teraz cierpią niedostatek, a doznający głodu mogą teraz trzymać ziemię odłogiem. Niepłodna rodzi siedmioro, a otoczona gromadą dzieci więdnie. Pan śmiercią darzy i do życia powołuje, wtrąca do grobu i z niego wyprowadza. Pan czyni ubogim lub zsyła bogactwo, małym czyni lub stawia wysoko. Podnosi ubogiego z pyłu ziemi, z brudu wyprowadza nędzarza, by zasiadł razem z naczelnikami ludu. Dziedzicami ich czyni tronu chwały. Czyż ten Bóg, do którego przyprowadziła swojego ukochanego syna, nie jest wspaniały? Czy nie ma w swoich rękach wszelkiej władzy? Czy wszelka mądrość, wszelka wiedza nie należą do niego? Przepraszam. Z podniesionym wysoko czołem, jak to mówimy też, zamykając gęby, usta naszym wrogom, możemy wskazać na tego, któremu oddajemy to, co mamy najcenniejsze. Kiedy będą ci mówić, co ty robisz, to twoje życie, to ty z tego rezygnujesz, za jakimś Bogu chcesz służyć, chcesz poświęcać się dla jakiegoś tam Boga. To nie jest jakiś tam Bóg. To jest Bóg przewspaniały, zachwycający. Bóg, który w swoich rękach ma wszystko. Absolutnie wszystko. I kiedy masz tę świadomość, twoja decyzja oddania mu swojego życia, powierzenia mu swoich losów, twoja decyzja uzgadniania z nim wszystkich twoich kroków, pilnowania każdego dnia, by tak się w twoim życiu sprawy miały, jak to mówi słowo, nie jest głupią decyzją, nie jest jakąś kimś super bohaterskim czynem. Jaki ja jestem odważny, jaki ja jestem wspaniały, postanowiłem służyć Bogu. Każdy inny wybór byłby głupotą, byłby pyszałkowatością. Nie przechwalajcie się, nie wypadajcie słów chełpliwych. Niech z ust waszych nie wychodzą zdania pychą nadęte. Krótko, węzłowato. Co trzeba i czego należy czynić i czego należy unikać. A potem ten budzący tyle nadziei opis. Może szczególnie dla takich jak my tutaj wszyscy razem. Dla bezdomnych, dla tych odrzuconych, słabych, samotnych. To Pan ubogiego podnosi z pyłu ziemi, z brudów wyprowadza nędzarza, aby zasiadł razem z naczelnikami ludu. Dziedzicami ich czyni tronu chwały. Spełnia modlitwę proszącego, błogosławi latą sprawiedliwego. Człowiek bowiem jest mocny nie dzięki swej sile. Nie naszą siłą, nie naszą mocą, nie naszymi zdolnościami, nie naszym silnym charakterem, niezłomną wolą. Mocą naszego Boga mogą się dziać rzeczy niezwykłe. Może niektóre mamusie, niektórzy tatusiowie myślą, a ten mój synek to taki słaby, taki, no trudno mu podjąć decyzję, taki bojaźliwy, taki lękliwy, taki nieśmiały i tak dalej, i tak dalej. to nie chodzi o naszą śmiałość, nie nasze bohaterstwo, naszą odwagę. Chodzi o Pana, któremu powierzamy nasze dzieci. Ja mówię to też z innej trochę perspektywy niż pierwsza, jaka się nasuwa, bo staramy się od wielu, wielu lat. Taki był Boży pomysł, taki był ten Boży kierunek. Traktować Was jak nasze dzieci. To od Was wyszłoby nazywać Ilonkę mamą, mnie tatą. Niektórym to do dzisiaj zostało. Pojawiają się nowe dzieci, które już nieważne, co mówisz, ale co masz w sercu. My w każdym razie w sercu mamy ciągle traktowanie Was jak dzieci. Wiecie, to czego od nas oczekuje między innymi MOPS, byście się szybko usamodzielniali. Dla nas musi mieć przede wszystkim znaczenie, by przyprowadzić Was do Boga. Tak jak Anna przyprowadziła swojego ukochanego syna do świątyni i oddała go w ręce Boga. Pewnie był tam Heli, kapłan, to kapłan się nim zajął, to, tamto. No, Bóg ma różne ludzkie sposoby, używa wielu ludzi do realizacji celów, które On przecież wyznacza. Lubimy czasami powtarzać, jak ktoś się za bardzo hełpi tym, jaki on to jest ważny dla społeczności, że jak trzeba było, to Bóg i osła nawet użył. Osioł przemówił do proroka, bo Bóg tak postanowił. Także Bóg się może posługiwać każdym. Wszystko, co tu jest, należy do Niego. Cała ziemia jest zaledwie podnóżkiem Jego stóp. No posłuchajmy, jak się wiodło temu Samuelowi w świątyni. Wcześniej czytamy w 2 rozdziale. Tymczasem mały Samuel rósł, dojrzewał, cieszył się życzliwością Pana i ludzi. I w 3 rozdziale czytamy: młody Samuel służył Panu przy kapłanie Helim. W owych dniach słowo Pana było czymś bardzo cennym, bo widzenia nieczęsto były udzielane. Pewnego dnia Heli spał w swoim zwykłym miejscu. Jego oczy zaczynały już słabnąć i nie wszystko widział. Lampa Boża jeszcze nie była opatrzona. Również Samuel spał na terenie przybytku, gdzie była Arka Boga. Wtedy Pan zawołał: Samuelu, Samuelu. Odpowiedział: oto jestem. Pobiegł do Helego i rzekł: oto jestem, wołałeś mnie przecież. Odpowiedział: nie wołałem cię, wróć i śpi. Wrócił i znowu usnął. Pan ponownie zawołał: Samuelu, Samuelu. Poszedł więc drugi raz do Helego i rzekł: oto jestem, wołałeś mnie przecież. Odpowiedział: nie wołałem cię, wróć i śpi. A Samuel jeszcze nie znał Pana. Jeszcze się mu nie objawiało Pana słowo. Pan po raz trzeci zawołał: Samuelu. On podniósł się, poszedł do Helego i rzekł: oto jestem, wołałeś mnie przecież. Wtedy Heli pomyślał, że to pewnie Pan woła młodzieńca. Powiedział mu zatem: wracaj, synu, i śpi. Jeśli cię jeszcze zawoła, powiedz: mów, Panie, bo sługa Twój słucha. I wrócił Samuel i zasnął na swoim miejscu. Wtedy przyszedł Pan, stanął i zawołał go, jak już raz i drugi. Samuel odpowiedział: mów, bo sługa Twój słucha. Pan odezwał się do Samuela: oto ja dokonam takich rzeczy w Izraelu, że ktokolwiek o nich usłyszy, zadzwoni mu w obu uszach. W owym dniu spełnię na Helim wszystko, co powiedziałem o jego domu. Zacznę i wykonam do końca. Zapowiedziałem mu, że za nieprawości jego synów wieczną karą obejmę jego dom. Synowie jego bowiem znieważali Boga, a on ich na taką rzecz, nawet nie skarcił. Przysięgłem zatem domowi Helego, że nieprawości domu Helego nie da się nigdy zmazać żadną ofiarą kacilaną ani krwawą. Potem Samuel spał aż do rana. Rano wstał, otworzył wejście domu pańskiego. Bał się jednak Samuel powiedzieć Helemu o widzeniu. Ale Heli sam zagadnął Samuela. Samuelu, synu, powiedział, oto jestem. Zapytał, jaka to rzecz została ci przedstawiona? Nie ukrywaj tego przede mną. Niech Bóg uczyni ci to i niech jeszcze tamto dołoży, jeśli cokolwiek z tych wszystkich rzeczy przekazanych twoim uszom zataisz przede mną. Samuel zatem powtórzył mu wszystkie słowa, niczego przed nim nie tając. A Heli rzekł na to, on sam Panem, niech uczyni co dobre w jego oczach. Samuel doszedł do dojrzałości i Pan był z nim. Dlatego żadne z jego słów nie spadało na ziemię. Cały Izrael od Danu do Berszeba poznał, że Samuel jest prorokiem wiernym Panu. Żadne z jego słów nie spadło na ziemię. Zdawałoby się, ot taka przygoda, którą można zapomnieć. Coś mu się zdawało, coś mu się tam usłyszało. Pobiegł, mądry, stary, doświadczony kapłan Samuel mówi, śpij dalej, nie przejmuj się. Widocznie ci się zwidziało. Wielu na tym by skończyło, ale Bóg potrafi pukać cierpliwie. Nie zaprzestaje, nie rezygnuje. Kiedy wreszcie po raz trzeci wydarzyło się to, co zdawałoby się, wydawało mi się, to przyszło też przekonanie, a co jeżeli to od Pana, a jeżeli to Pan do mnie mówi, a jeżeli to Pan do niego mówi? Ile razy kogoś, kto przychodzi do ciebie ze słowem, traktujesz podobnie jak Heli Samuela. Idź spać, a w sercu masz, a cóż on tam może wiedzieć, a cóż on tam może słyszeć, a kimże on jest, jakimś tam smarkaczem. Młodzi ludzie przychodzili do mnie i w imieniu Boga napominali mnie. W imieniu Boga mówili, czym mi grozi, jeżeli nie zaprzestanę takiego życia, jakie wiodłem. Ja też sobie wtedy myślę, cóż oni tam wiedzą o życiu. Jakby byli w moim wieku, a to wszystko było 20 prawie lat młodsze ode mnie, to by wiedzieli, jak naprawdę życie wygląda. To by inaczej na to patrzyli i nie potępiali, ale kiwali ze współczuciem głową, tak, po tych twoich przejściach, po tych twoich przeżyciach. Nic dziwnego, że pijesz, że palisz, że żyjesz tak, jak żyjesz. Ale oni nie zaprzestali. Raz, drugi, trzeci, czasami ich unikałem, żeby się z nimi nie spotkać. To przyjeżdżali kiedy indziej. I wytrwale głosili to, co Bóg im o mnie i do mnie powiedział. Mogę pomyśleć, że tak jak tu o Samuelu czytaliśmy, żadne Boże Słowo nie spadło na ziemię. Nie zlekceważyli niczego. A Bóg powiedział, trudno, spadło, przepadło, można zapomnieć. Żadne słowo nie spadło na ziemię. Samuel dbał, jak czytaliśmy, przyjął tą lekcję i cokolwiek usłyszał od Boga, było dla niego drogocenne. Czasami trudno jest przekazać komuś to, co Bóg o nim mówi. Co Bóg chce mu powiedzieć, ale on po prostu nie słucha. On zatwardził serce, zamknął uszy, oczy. Bóg wtedy używa kogoś, kto przychodzi do ciebie i chce ci otworzyć oczy, uszy, dotrzeć do twojego serca. Jak ważne, by ten ktoś się nie zraził i ważne, by ten ktoś miał odwagę, nie chował się, nie chował głowy jak struś w piasek, ale miał odwagę przekazać słowo od Boga, choć często może być niemiłe, choć niektórzy mogą się obrazić, niektórzy mogą zaatakować, nawet zrobić krzywdę, jak śmiesz mi coś takiego mówisz. Takie historie też nawet w Starym Testamencie spotykamy, kiedy królowie tak traktowali proroków, a zresztą, jak czytamy potem, to wszyscy prorocy zostali pozabijani z powodu tego, co głosili, z powodu tego, że głosili słowo od Boga, słowo, które się nie podobało, które się zbytnio nie podobało. Takie czasy, których tutaj czytamy, to były czasy w owych dniach. Słowo Pana było czymś bardzo cennym, bo widzenia nieczęsto były udzielane. Słowo Pana było czymś bardzo cennym. Samuel dbał, by żadne słowo nie upadło na ziemię, by się nie zmarnowało, by nie zostało odrzucone, zapomniane. To było w jego sercu. Tym się przede wszystkim zajmował. Dalsze losy, w jaki sposób Samuela, historia, w jaki sposób Bóg go używał. Trudno to nawet w jakimś skrócie przedstawić, choć są jakieś takie kamienie milowe, o których możemy powiedzieć. Samuel był ostatnim z sędziów. Na nim kończy się epoka długa, bardzo z jednej strony ciekawa, z drugiej strony tyle razy tragiczna i tyle razy na nowo wzbudzająca nadzieję, tak wiele nas ucząca przed tak wieloma rzeczami, ostrzegająca epoka sędziów. Tak, Samuel był już ostatnim z sędziów. Za jego życia rozpoczęła się nowa epoka, epoka królów. Pierwszym królem przez Samuela namaszczonym, przez Samuela wskazanym na prośbę, na żądanie, na domagania się Bożego ludu był Saul. Wiecie, jak smutno potem czytać już takie zdanie, które jest pod koniec już opisu losów Samuela, kiedy Samuel rozstaje się z Saulem. Czytamy, i Samuel już więcej nie widział się z Saulem aż do dnia swojej śmierci, bo cierpiał Samuel z powodu Saula, a Pan żałował, że ustanowił Saula królem Izraela. Ciężko nam zrozumieć, że Bóg może czegoś żałować. Przecież On wie, co robi. Przecież On się nie myli. On jest ponad czasem. On nie eksperymentuje na zasadzie uda się, nie uda. Ale o Saulu czytamy, że Bóg pożałował tego, że uczynił go królem. Zresztą podobne słowa czytamy jeszcze przy wcześniejszych opisach, że Bóg pożałował, że stworzył człowieka. To zdumiewające, jak bardzo można zasmucić Boże serce. Jak bardzo zasmucone było serce Bożego pokornego sługi Saula, że cierpiał z powodu Samuela, że cierpiał z powodu Saula. Przecież mógł umyć ręce, powiedzieć: jego cyrk, jego małpy naważył sobie piwa, to niech go teraz pije. Trudno, ja mu przekazałem, co miałem przekazać, co do słowa. Nie pominąłem ani jednego słowa. Pokazałem mu, co ma czynić i jak ma czynić. A tymczasem postąpił, jak postąpił, więc ma tak, jak tego powinien się spodziewać. A jednak tak wybrał. A czytamy, że Samuel cierpiał z powodu Saula. A Bóg żałował, że Saula ustanowił królem. Tak, Samuel był ostatnim sędzią. Na nim kończyła się epoka sędziów. Po nim nastała już epoka królów. I początki tej epoki to były bardzo, bardzo trudne. Samuel wykazał się stanowczością. Był kimś prawdziwym autorytetem. Potrafił pocieszyć, ale potrafił też wziąć miecz i osobiście ściąć króla Agaga. Potrafił powiedzieć prawdę w oczy i potrafił się oddalić i gdzieś tam w oddaleniu smucić się i cierpieć z powodu tych, którzy nie chcą słuchać, którzy udają, że słuchają. Ale potem nastała epoka króla Dawida. Jedna z najwspanialszych epok, jeden z najwspanialszych okresów w dziejach Izraela. Tegoż Dawida na króla namaścił Samuel. Potrafił to zrobić bardzo sprytnie w czasach, kiedy Saul już stosował terror i zastraszanie, prawda? Zorganizował nabożeństwo w domu Jeszego w Betlejem, prawda? Tam składano ofiarę i tam, jakby przy okazji, wybrał Dawida na króla, bo Bóg go wskazał. Wykazał się niezwykłą mądrością, ale też niezwykłym posłuszeństwem. Nie bał się tego szalejącego wokół terroru. Ojciec Dawida się martwił, ale co będzie, jak się Saul dowie, że ty tutaj u nas składasz? Składam ofiarę, wszystko w porządku, wspólnie będziemy ucztować. Wiele mądrości, wiele takiego sprytu, bo póki szaleje książę tego świata, póki szaleje ten, który został wybrany wolą ludzi, a nie wolą Boga, no to potrzebujemy, tak jak Samuel, takiego sprytu, takiej też stanowczości. Dlatego wam mówiłem o Kościele, który nie zaprzestał pracy z dziećmi, który dba o tą społeczność, o kontakt dzieci ze sobą. Mimo wszystko, wbrew wszystkiemu, prawda, robią to na różne sposoby, organizowane są różne ciekawe imprezy, formalnie nie zabronione, ale widać też, jak świat znajduje różne sposoby, żeby obejść zakazy. Ale jednak, żeby wykonywać to, do czego zostaliśmy posłani, żeby być wiernym temu, czego Bóg od nas oczekuje. Dla mnie, przyznam się, że postać Samuela, dlatego też poświęciłem jej dzisiejsze słowo, jest takim prorokiem sędzią na czasy ostatnie. Po Samuelu przyszedł już król Dawid. Jezus Chrystus jest potomkiem Dawida. Gdybyśmy przenieśli tamte wydarzenia na czasy bardzo, bardzo współczesne, to znajdujemy tyle podobieństwa, tyle rzeczy, które wypełniają się na naszych oczach, że naprawdę trzeba być ślepym, głuchym, żeby tego nie widzieć. Saul zgrzeszył, kiedy nie czekając na Samuela wszedł, prawda, złożył ofiarę do Boga. Bo się przestraszył, że lud go opuści. Bo to tamto. Wszedł w miejsce, które nie było dla niego. Zamiast czekać na tego, którego Bóg powołał, postanowił go godnie zastąpić. Kiedyś wspominaliśmy dzisiaj z Jeronką, słuchając pewnych wiadomości też aktualnych, jeden z królów postanowił, król Uzjasz. Tak wspaniałym królem, tak się Bogu podobał, taki był zachwycony swoim królowaniem, że wszedł do świątyni Pana, by złożyć osobiście ofiarę, zastępując w ten sposób kapłanów, którzy byli jedynie upoważnieni, by tam wejść, by składać. Ale on, król, on tu rządzi, no to w takim razie wszystko w porządku. I został pokryty trądem. Natychmiast trąd na niego stąpił, a kapłani, którzy go najpierw prosili, błagali, nie rób tego, wywlekli go ze świątyni. Świątynia została zanieczyszczona przez trędowatego, który jest w środku. Wywlekli go na zewnątrz. Króla! On nie przestał być królem. Ale jakim upokorzeniem dla tego kraju było to, że mają trędowatego króla. Nikt z nim się nie kontaktował. Nikt się z nim już z zewnątrz nie liczył. Chodzili zawstydzeni. Wtedy Bóg powołał Izajasza, kiedy król był trędowaty. Kiedy były tak trudne, upokarzające, zawstydzające czasy dla Izraela. Ostatnio słyszeliśmy, że jeden z przywódców naszego narodu przemawiał w kościele. Ja się zadrżałem. Najpierw coś tak, co to się dzieje? Przypomniałem sobie zapowiedź, że Antychryst wejdzie do świątyni Pana i ogłosi siebie Bogiem. Wygłosi tam jakieś wspaniałe przemówienie do całego świata. Cały świat zgnie kolana. On jest jak Bóg. On jest prawdziwie Bogiem. Wszedł do miejsca, gdzie ma być głoszone Boże Słowo i głosi swoje widzimisię. Nie wiem, czy się mamy modlić, by i na niego spadł trąd, by go wywleczono stamtąd za nogi, to jak najszybciej. A może mamy udać się gdzieś na bok i zasmuceni tym, co się dzieje, oczekiwać działania Pana. Samuel jest sędzią, prorokiem na czasy ostatnie. Po nim teraz jeszcze rządzi książę tego świata. Saula sami wskazali. Ten najwyższy, ten najprzystojniejszy, ten najwaleczniejszy, ten będzie naszym królem. A Bóg wskazał tego najmniejszego, tego pogardzanego, tego, o którym w ogóle zapomnieli. Bóg powiedział, ja patrzę na serce, a wy patrzycie oczami, patrzycie na to, co widzicie, a nie na to, co jest w środku. A więc książę tego świata, którego wybraliśmy, wybierając grzech, na razie szarogęsi. Terror jest coraz większy. Samuel w takiej sytuacji potrafił być odważny, stanowczy. Nie zawiódł Boga. Myślę, że Bóg smuci się i to bardzo tym, co dzieje się dzisiaj wokół nas, co się dzieje na całym świecie. A ty, a ja, my czy cierpimy z tego powodu, czy jesteśmy obojętni. Czy ważne jest dla nas, by wypełniała się wola Boga, by świat poszedł drogą za Bogiem, czy wzruszamy ramionami i mówimy, a niech idą dokąd chcą, niech robią co chcą. Ich zmartwienie. Samuel musiał mieć serce według Bożego serca, bo kiedy Bóg był zasmucony, on też cierpiał i smucił się. Nie zasmucajcie Bożego Ducha. To słowo na dzisiaj dla nas wszystkich. Niech nam Bóg w tym pomoże, niech nas Bóg chroni. Niech Bóg da nam odwagę i determinację na te trudne, ostatnie już przecież czasy. Amen.